Dziś moim gościem jest pan Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w zasadzie w tych ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą, kiedy na spokojnie możemy jeszcze porozmawiać o wyborach do Europarlamentu. No właśnie, na spokojnie, merytorycznie, bo w kampanii to różnie bywało. Nie zawsze te dyskusje wokół kampanii są takie spokojne i takie merytoryczne. Więc może nie tyle naszym słuchaczom, ale może w ogóle Polakom spokoju i merytoryki też brakuje po prostu w tej kampanii.
Być może, choć gdyby tak naprawdę wyborcom brakowało tej merytoryki, to zakładam, że daliby jakoś odczuć to swoim kandydatom później przy urnach wyborczych i ci być może wyciągnęliby wnioski przy następnej elekcji. Natomiast tutaj wydaje się, że nikt tak naprawdę tą merytoryką nie jest jakoś specjalnie zainteresowany. Otóż politykom zależy na tym, aby przyciągnąć wyborcę do siebie. To, w jaki sposób oni tego dokonają, już nie ma dla nich aż takiego znaczenia. Wyborcy natomiast często oszczędnie angażuje swój potencjał w dokonanie tego wyboru, no i w związku z tym też jest łasy albo łatwo potrafi złapać się na taki przekaz bardziej marketingowy niż właśnie merytoryczny.
Czy to oznacza, że nie jesteśmy właśnie zainteresowani, nie interesują nas programy, nie interesuje nas to, co ten kandydat, na którego zagłosujemy w efekcie, będzie w tym Europarlamencie robił, nawet jeżeli decydujemy się na pójście na te wybory, choć jak wiemy, ci, którzy pójdą zapewne będą w mniejszości, ale czy oni pójdą tylko dla po prostu spełnienia tego swojego obywatelskiego obowiązku i tej świadomości w głosowaniu nie ma?
Czy tylko albo aż dla spełnienia obywatelskiego obowiązku. Znaczy, jak ktoś idzie z taką świadomością, to znaczy, że...
Że i tak jest dobrze.
Znaczy, albo, że po prostu jest dobrze, tak? No bo taki jest jakby cel każdych wyborów, aby każdy obywatel mógł i fajnie jest, jeżeli oddaje, prawda, głos w tych wyborach. I jeszcze lepiej jest...
Jeżeli jest świadomym wyborcą.
Tak, jeżeli ten głos jest poprzedzony jakąś taką głębszą analizą, zastanowieniem się właśnie, przyjrzeniem się programowi wyborczemu, a później pilnowaniu, czy ten kandydat, czy ta partia realizuje obietnice, które w tej kampanii zostały złożone.
Choć takie rzeczy, o których pan mówi, to łatwiej pilnować w wyborach samorządowych, czy nawet w wyborach parlamentarnych. Już w wyborach europejskich jest tym problem, bo po pierwsze to są rzeczy odległe, prawda? Polityka, wielka polityka dzieje się w Brukseli, a nie gdzieś tam obok nas. No i to nasze zainteresowanie tą europejską polityką jest po prostu zdecydowanie mniejsze, choć wcale nie jest tak, że ona nas mniej dotyczy.
Dokładnie pani redaktor uchwyciła tutaj istotę tego problemu. Znaczy, kwestie europejskie są dosyć trudne, tak? One nie są specjalnie obecne w mediach. Język, którym posługuje się Bruksela, też nie jest językiem przyjaznym. Więc faktycznie takie bezpośrednie śledzenie tego, co tam się w Brukseli dzieje, jest dosyć trudne, tym bardziej, że właśnie stosunkowo niewiele o tym mówi się w mediach takim przystępnym językiem. Kiedy wejdziemy na stronę Parlamentu Europejskiego, to pomimo, że możemy sprawdzić i kalendarz działań, i zapis głosowań, i wszystkie te informacje, to jest jednak język dosyć, dla przeciętnego wyborcy dosyć trudny.
I stąd tak niska frekwencja, rok 2004 20%, a rok 2009 24%?
Między innymi stąd, aczkolwiek nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. Od wielu, wielu lat, dlatego że ten trend spadającej frekwencji w wyborach europejskich ma charakter ogólny i trwa już kilkadziesiąt lat, więc wielu naukowców dokładnie analizowało i starało się znaleźć jakieś takie kluczowe problemy, czy kluczowe czynniki, które by decydowały o niskiej frekwencji. Efekt jest taki, że w dalszym ciągu mamy tutaj raczej dużo znaków zapytań niż wiele odpowiedzi. Znaczy, możemy powiedzieć, że wyborcy traktują po prostu wybory europejskie jako wybory mniej ważne. I to jest jakby ten pojedynczy, najważniejszy czynnik, który powoduje, że ta frekwencja jest niska. Po prostu nie przykładamy do tych wyborów wagi. Podobnie zresztą jak do wyborów samorządowych, które też uważane są przez wyborców za mniej ważne.
Chociaż one tutaj bezpośrednio dotyczą nas, tak, tego, co jest blisko.
Więc w ogóle ta kwestia obiektywnej ważności, a postrzeganej ważności jest tutaj ze sobą zupełnie niepowiązana. Wybory do Parlamentu Europejskiego w sytuacji, kiedy prawo europejskie z punktu widzenia takiego przeciętnego przedsiębiorcy oblicza się, że około 80% regulacji to są regulacje albo bezpośrednio, albo pochodną, które są pochodną prawa europejskiego, więc można by zakładać, że z punktu widzenia właśnie takiego przedsiębiorcy to wybory europejskie byłyby najważniejsze z wszystkich wyborów, a tymczasem jest dokładnie na odwrót, więc ta obiektywna i postrzegana ważność wyborów nie jest ze sobą związana.
Choć mówi się o tym, że mało wiemy na temat zadań Parlamentu Europejskiego, na temat tego, jakie decyzje w Parlamencie Europejskim są podejmowane, że właśnie ta polityka na szczeblu Brukseli jest nam totalnie obca. Mówimy nam, wyborcom. Ale z drugiej strony, jakby się przypatrzeć kandydatom, to okazuje się, że dla nich też jest zupełnie obca. Więc jeżeli widzimy w mediach ludzi, którzy startują do Parlamentu Europejskiego, którzy mało wiedzą na temat tego parlamentu, no to z drugiej strony sobie myślimy, że to jest po prostu lekceważący stosunek do nas, wyborców, prawda?
I tak, i nie, bo tak, to jest obce i nie dla wszystkich kandydatów.
Nie można uogólniać.
Tak, no i część, akurat wśród kandydatów doskonale widać różnicę pomiędzy ludźmi, którzy już mają za sobą staż w Brukseli i ludźmi, którzy jeszcze tam nie byli. I ci pierwsi z reguły dużo lepiej wiedzą, o czym mówią, choć powiedzmy sobie szczerze, tam jest, będzie 751 posłów, obecnie jest 766. W tej grupie nie wszyscy są takimi aktywnymi parlamentarzystami, którzy interesują się tym, co się dzieje i angażują się.
Którzy tam trafiają z przypadku, tak?
No, ale jak ktoś trafi z przypadku, to jeszcze nie znaczy, że on będzie potem złym europosłem, tak? To jakby jego praca o tym potem świadczy. Jeżeli ktoś jest mało aktywny, nie pracuje w komisjach, nie angażuje się w życie parlamentu, no to w zasadzie jest tylko elementem maszynki do głosowania, która głosuje najczęściej tak, jak mu grupa parlamentarna każe, więc jakby pod tym kątem możemy rozpatrywać, czy ktoś jest dobrym, czy złym europosłem. Z punktu widzenia wyborców z kolei, to my oczywiście tak na pierwszy rzut oka może nie do końca wiemy, czym ten Europarlament się zajmuje, ale jakby tak się chwilę zastanowić, to każdy z nas bez problemu wskaże ileś tam obszarów, gdzie się zetknął z działaniem Unii Europejskiej, tak? Podróżowanie na przykład bez paszportu, tak, najczęściej wskazywany przez Europejczyków widoczny element działania Unii Europejskiej. Ujednolicenie przepisów dotyczących handlu, norm technicznych, norm sanitarnych. Długo można by tutaj wymieniać. Prawo europejskie funkcjonuje niemalże w każdym obszarze naszego życia. I kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że Parlament Europejski jest elementem decyzyjnym niemalże w każdym z tych obszarów, na podobnym poziomie jak przedstawiciele państw w Radzie Unii Europejskiej, no to wtedy jakby uświadamiamy sobie wagę jednak tej instytucji.
To jeżeli ta instytucja jest tak bardzo ważna, to wracając teraz na poziom Opola, na poziom województwa opolskiego, tym lepiej byłoby, gdybyśmy mieli swojego przedstawiciela w Europarlamencie, a jak wiemy, to tak do końca pewne nie jest.
No tak, znaczy z punktu widzenia w ogóle regionu, czy województwa opolskiego, to tutaj można rozpatrywać to przynajmniej na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest ta, o której mówiliśmy dotychczas, czyli ten obszar działania bezpośredniego działania europosła. No i tutaj znowu, jeden z 750, jeden posłów, więc...
Czyli trochę tak, jeden nasz człowiek tam może niewiele zdziałać, ale z drugiej strony dobrze, abyśmy go tam mieli.
Znaczy, on może niewiele zdziałać, być może to niezwykle dużo zależy od osoby. Jeżeli ktoś jest kompetentny, potrafi budować jakieś koalicje dla swoich pomysłów, jeżeli potrafi pilnować interesów województwa, chociażby właśnie w taki sposób, że może gdzieś tam za nim lobbować, że się dobrze posługuje językami obcymi, że wie, co się w parlamencie dzieje, to wtedy ktoś taki jest na wagę złota. Ale nawet jeżeli byśmy mieli takiego przeciętnego europosła, który nie jest biegły w poruszaniu się po tych zaułkach Parlamentu Europejskiego, to z punktu widzenia takiego województwa jak opolskie, to i tak jest niezwykle istotne, abyśmy go posiadali, bo nawet przeciętny europarlamentarzysta niesie za sobą pewien prestiż, niesie za sobą możliwość, w cudzysłowie powiedzmy, zastosowania go też w innych sytuacjach. Dla najmniejszego województwa w Polsce to jest niezwykle istotne, aby posiadać również ten wymiar własnej podmiotowości. Dlatego uważam, że posiadanie europosła jest tutaj naprawdę z naszego punktu widzenia kluczowe wręcz. A warto też powiedzieć, że jeżeli przeliczymy liczbę europosłów, którzy przypadają Polsce na liczbę mieszkańców, to okaże się, że średnio jeden europoseł przypada na mniej więcej 750 tysięcy mieszkańców. Co oznacza, że tak po ludzku o polszczyźnie się też ten europoseł należy, można by powiedzieć, tak, bo przecież nasza region liczy ponad milion mieszkańców.
W każdym razie, czy opolszczyzna będzie miała swojego europosła, czy też nie, to dużo zależy od frekwencji, więc tym bardziej apelujemy, aby mieszkańcy naszego regionu w niedzielę do urn wyborczych poszli. Tym apelem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, moim gościem był Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego.